A w naszym studiu politolog, profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Postanowiłem powierzyć misję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, poinformował prezydent Andrzej Duda we wczorajszym orędziu. To dla pana była niespodzianka?
Czy to był jeden ze scenariuszy, który generalnie się pojawiał, kiedy mówiono o tym, co się może wydarzyć.
Wydaje się, że były trzy propozycje na stole leżały, panie profesorze.
No to prawda, ale generalnie wygląda na to, że jednak tutaj ta formuła... Znaczy, to jest w ogóle bardzo dziwne, co prezydent powiedział wczoraj tak naprawdę, bo proszę zauważyć, jeżeli my popatrzymy do Konstytucji, to mamy tam artykuł 154 ustęp 1, który zaczyna tą procedurę, jak gdyby opisuje procedurę tworzenia rządu. No i pierwsze zdanie jest tam w takim brzmieniu, że prezydent desygnuje prezesa Rady Ministrów. Konstytucja zupełnie prezydenta nie ogranicza, on ma tu zupełną swobodę co do osoby, którą desygnuje i czasu, w którym to zrobi. Czyli jak gdyby prezydent mógł de facto już od 3 tygodni, właściwie w każdym momencie, kiedy już były znane wyniki wyborów, desygnować Mateusza Morawieckiego na premiera. Mógł to zrobić i 3 tygodnie temu, i po zakończeniu konsultacji, i wczoraj, i dzisiaj może to zrobić i tak dalej. Ale proszę zauważyć, wczoraj się tylko dowiedzieliśmy, że prezydent to zrobi. Znaczy akt desygnacji...
Kiedy?
No właśnie, akt desygnacji nie polega na tym, że się mówi o tym w orędziu, czy jakkolwiek inaczej, tylko trzeba osobie desygnowanej wręczyć stosowny dokument. I to jest dopiero desygnowanie na właśnie tego, któremu powierza się misję tworzenia rządu. I tutaj prezydent właśnie zachował się tak dziwnie, bo to jest taka konstrukcja, że zapowiedział, że desygnuje. Natomiast no... Pytanie, dlaczego tego nie robi?
No skoro... właśnie, dlaczego? Dlaczego tego nie robi? Skąd taka decyzja? Co się za tym kryje, panie profesorze?
Wydaje mi się, że to jedyne sensowne wytłumaczenie to jest jakaś rozgrywka wewnątrz tego szeroko pojętego obozu Zjednoczonej Prawicy. Być może rację mają ci komentatorzy, którzy zwracają uwagę na to, że to się już trochę zaczyna walka o sukcesję. I tutaj ten ośrodek prezydencki wyraźnie sygnalizuje chęć włączenia się do tej walki. Tutaj Marcin Mastalerek mówił o tym wprost w jednym z wywiadów radiowych, że prezes Kaczyński już powinien odejść na emeryturę.
No tak.
I to oznacza pewnie, że te ośrodki władzy w Prawie i Sprawiedliwości będą teraz rywalizować o to przywództwo i zdaje się, że prezydent ma ochotę się do tej rywalizacji włączyć. No a okoliczność...
No, doskonale potrafi liczyć i zdaje sobie sprawę, że 194 mandaty to mniej niż 248.
Tak, natomiast tu jest okazja, żeby dość mocno osłabić istotnego pretendenta, jakim jest Mateusz Morawiecki, no bo w tym momencie...
Nie gra na czas.
Nie, bo ten czas i tak zacznie się liczyć dopiero od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu, więc prezydent tutaj ten zegar sobie ustawił na 13 listopada i od tego momentu te przewidziane konstytucją okresy na poszczególne działania zaczną się liczyć, więc chodzi zapewne o to, żeby rzeczywiście tutaj osłabić premiera Morawieckiego, no bo jest jasne dzisiaj, że on żadnego rządu nie stworzy. No tutaj oczywiście cały czas...
Nawet Paweł Jabłoński w to nie wierzy. Mówił ostatnio, że to jest nikła szansa, bardzo małe prawdopodobieństwo by utworzyli.
No, jeżeli mamy stanowisko Rady Naczelnej PSL, które bez żadnych wątpliwości mówi o tym, jak się partia zachowa, no a co by nie powiedzieć, PSL to jest jednak poważna partia, a z kolei Rada Naczelna to jest najwyższa władza w tej partii między kongresami, więc to jest stanowisko znaczące. Więc co by się musiało wydarzyć, żeby się ta misja Morawieckiego udała? No tak naprawdę trzeba byłoby skorumpować 37 posłów. No to trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Moim zdaniem to jest zupełnie nierealne. I tak czy inaczej, Mateusz Morawiecki jest skazany na porażkę, a ponieważ w jakim sensie przynajmniej część obozu PiS-owskiego przypisuje mu także odpowiedzialność za ten wynik wyborczy, który faktycznie tą porażką jest, no więc teraz jeszcze, jeżeli dodatkowo dostanie tą szansę stworzenia rządu i tego rządu nie stworzy, no to już będzie kolejny znaczący minus w jego biografii politycznej i być może to jest taki sposób, żeby jednego z pretendentów do przywództwa na prawicy prawicy po prostu już ostatecznie wyeliminować. I tutaj myślę, że nie tylko prezydent Duda na to liczy, ale pewnie i Zbigniew Ziobro się wcale nie zmartwi z tego powodu. Również ta grupa Beaty Szydło również będzie tutaj zadowolona, więc jest kilka środowisk w Zjednoczonej Prawicy, które tak naprawdę życzą jak najgorzej panu premierowi. No i teraz właśnie pojawiła się taka okazja, żeby rzeczywiście no, tą jego pozycję bardzo mocno osłabić. Chyba to tylko w takich kategoriach da się wytłumaczyć.
Fala krytycznych komentarzy wśród polityków opozycji. Rafał Trzaskowski pisze o skrajnej nieodpowiedzialności. Na przykład Krzysztof Gawłowski z Lewicy uważa, że prezydent spoliczkował ponad 11,5 miliona Polek i Polaków, a Donald Tusk wprost zapowiada koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości po decyzji pana prezydenta.
Bo wie pani, tutaj sytuacja jest jakby dosyć oczywista. To znaczy, jeżeli mamy demokrację reprezentacyjną, demokrację parlamentarną, tak jak to jest w Polsce, no to właściwie są dwa sposoby w gruncie rzeczy zdobywania władzy. To znaczy, może być tak, jak było przez po dwóch ostatnich wyborach, że ktoś wygrywa na tyle wyraźnie, że dysponuje po prostu większością w parlamencie i może tworzyć rząd. Ale to jest w Europie sytuacja w sumie rzadka. Częściej właśnie jest tak, że no nikt nie ma większości, no i teraz zaczyna się tworzenie koalicji, ta gra w koalicję. No i tutaj oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest na o tyle na przegranej pozycji, że nie ma żadnych zdolności koalicyjnych. No nie ma partnera, żeby tą koalicję utworzyć.
Natomiast, nawet do rozmów.
Natomiast nawet do rozmów, bo wszyscy się od tego odżegnują. Natomiast no, ci partnerzy jednak istnieją i to nie jest tak, że nie ma żadnej alternatywy. Prawda? Gdyby nie było szans na żadną większość, no to pewnie trzeba byłoby myśleć o przedterminowych wyborach. Natomiast tutaj mamy większość wyraźną, zadeklarowaną i dosyć dużą, bo to jednak te 248 mandatów, które kontrolują te trzy komitety, to jest bardzo porządna większość. To jest więcej niż miał PiS w ostatniej kadencji, więc to jest większość niezwykle solidna. I tak naprawdę cała ta procedura, te próby tworzenia rządu właśnie w oparciu o Prawo i Sprawiedliwość, no to jest... Rzeczywiście, no to jest strata czasu i to jest w jakimś sensie, no można powiedzieć, takie odrzucanie trochę tego werdyktu wyborczego, bo rzeczywiście no, tutaj werdykt wyborców może nie był na tyle jednoznaczny, że nie dał nikomu większości, no ale ten układ, który się stworzył po wyborach, żadnych wątpliwości nie budzi, kto ten rząd powinien tworzyć.
Poznaliśmy decyzję prezydenta pierwszego kroku, a zaskoczeniem dla pana profesora było wskazanie Marka Sawickiego z PSL-u na marszałka seniora.
Ja powiem tak, to znaczy tak naprawdę ta informacja o powołaniu Sawickiego, to biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, które nam powiedział wczoraj wieczorem pan prezydent, to paradoksalnie ta informacja o Sawickim wydaje się być ważniejsza niż ta informacja o Morawieckim, dlatego że tutaj widać wyraźnie, że oczywiście ta nominacja Morawieckiego to jest jakby zachowanie pewnej solidarności z własnym obozem politycznym, z którego się prezydent wywodzi. Ale z drugiej strony informacja o tym, że to właśnie poseł Sawicki będzie marszałkiem seniorem, to jest próba takiego trochę no, wyciągnięcia ręki mimo wszystko w stronę właśnie opozycji. To jest tak, że prezydent nie chce spalić wszystkich mostów, które go mogą ewentualnie z tą opozycją łączyć, no bo gdyby chciał rzeczywiście pójść na taką twardą konfrontację, to tym marszałkiem seniorem byłby prawdopodobnie ktoś z Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Tym bardziej, że tam, no jak popatrzymy na wiek posłów, to akurat Marek Sawicki wcale nie jest najstarszy. Znaczy, on się broni oczywiście ze względu na wspaniały staż parlamentarny.
30-letni.
Bo on jest posłem od 93 roku, więc rzeczywiście ten staż jest imponujący.
Ale to taki pocałunek w stronę PSL-u.
Oczywiście, że tak. To jest jakby kolejny krok w tym procesie dowartościowywania PSL-u, no ale to widać wyraźnie, że to jest tutaj bezcelowe. Tu politycy PSL-u wyglądają na trochę zirytowanych tym, że ciągle ich się tam jakoś próbuje do tego PiS-u przykleić. Natomiast no, to z kolei jakby unieważnia te wszystkie takie spiskowe scenariusze, które gdzieś tam krążyły po mediach, że ten marszałek senior to będzie robił jakieś straszne rzeczy na tym pierwszym posiedzeniu. No to jest jednak marszałek senior.
No i też myślano, że to może być prezydent. prezes Jarosław Kaczyński.
Na przykład, prawda? Metrykalnie by jak najbardziej pasował przecież. Natomiast w przypadku tutaj posła Sawickiego, który jest po pierwsze jednak członkiem tej większości, o której mówiliśmy, po drugie jest niezwykle doświadczonym parlamentarzystą, więc wygląda na to, że to po prostu ta część obrad Sejmu, pierwszego posiedzenia, która jakby zależy od marszałka seniora, no ona przebiegnie sprawnie i bez żadnych wątpliwości, a elementem tego pierwszego posiedzenia jest złożenie także dymisji przez urzędujący rząd. Więc to jest jakby taka sytuacja, że najpierw Mateusz Morawiecki 13 listopada będzie musiał wystąpić przed Sejmem i tą dymisję złożyć, bo tak nakazuje konstytucja. No i jednocześnie za chwilę znajdzie się w takiej sytuacji, że musi wygłosić exposé i prosić o wotum zaufania, doskonale wiedząc, że tego wotum zaufania nie otrzyma. Więc być może chodzi o te wystąpienia, które być może mają być takim właśnie testamentem politycznym dla Zjednoczonej Prawicy, które pewne rzeczy zostaną podsumowane, czy wskazane pewne drogi na przyszłość, no bo oczywiście te wyborcze konfrontacje się przecież nie zakończyły. To przed nami 3 kolejne elekcje, więc myślę, że politycy już zaczynają także myśleć trochę o tym pod kątem choćby wyborów samorządowych, które w kontekście tej zmiany władzy w centrali, no jawią się jako niezwykle ważne i niezwykle znaczące.
Ale sądzi pan profesor, że faktycznie Polskie Stronnictwo Ludowe pozostanie nieugięte? O tej nominacji Marka Sawickiego zgodnie z dotychczasowymi deklaracjami nie pójdzie na kompromis z rządowym z Prawem i Sprawiedliwością?
Nie sądzę. To jest taka sytuacja, że jakby mając do czynienia z tym, że jednak jest się znaczącym elementem tej grupy politycznej, która wygrała. Znaczy lepiej mieć, krótko mówiąc, po swojej stronie te 11,5 miliona wyborców niż te 7,5, które głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że ta arytmetyka jest o tyle niekorzystna, że nawet jeśli byśmy założyli, moim zdaniem, nieprawdopodobny zupełnie scenariusz, ale przyjmijmy, że tak jest, to nadal jest tak, że PiS plus PSL nie mają większości. Bo PSL ma bodajże 32 posłów, jak dodamy 194, to nadal kilku brakuje, trzeba byłoby szukać dalej. Więc nawet gdyby taka większość, to ona byłaby bardzo słabiutka i niezwykle ryzykowna, więc dla PSL-u dużo lepiej jest pozostać w tym układzie, w którym właśnie wpisało się w ramach trzeciej drogi, bo po prostu to jest koalicja z silniejszymi i to jest koalicja z tymi siłami politycznymi, które mają za sobą jakby sympatię większości obywateli dzisiaj. To się oczywiście może zmienić za kilka miesięcy, no ale ten stan gry jest właśnie dzisiaj taki, a nie inny.
A jak ocenia pan wczorajsze wystąpienie premiera Donalda Tuska na Jagodnie, albo bardziej na Wojszycach wrocławskich?
No to rzeczywiście widać było, że jakby Donald Tusk, który wiele miesięcy przed wyborami spędził właśnie na tej podróży i na tych spotkaniach z ludźmi, to chyba to polubił, bo tak wczoraj widać było, że ciągnie wilka do lasu, że te spotkania jednak dużą radość mu w jakimś sensie przyniosły. Natomiast oczywiście to jest ważny gest. To jest niezwykle ważny gest, dlatego że to jest w jakimś sensie docenienie tego wysiłku i tej niezwykłej mobilizacji obywateli, to już niezależnie od wyniku. Natomiast to, co się wydarzyło, to znaczy ten rzeczywiście taki masowy udział w wyborach, to, że ludzie rzeczywiście stali w kolejkach przez wiele godzin, no to nie za dobrze świadczy z jednej strony o organizacji wyborów, no ale z drugiej strony także to jest bardzo taki dobry sygnał i dobrze się chyba stało, że politycy to doceniają i za to dziękują. Wczoraj Donald Tusk na tym Jagodnie wiele o tym mówił, ale także powiedział to również pan prezydent Duda w orędziu, od tego rozpoczął. Więc myślę, że to jest dobry sygnał i to trzeba mówić, bo to jest rzeczywiście, to na tym ta aktywność nie powinna się skończyć. No przed nami kolejne wyzwania, kolejne wybory i źle by było, żeby te wydarzenia z 15 października to był taki jednorazowy zryw. Ta aktywność obywateli, ona powinna trwać po prostu.
Wrocławskie Jagodno stanie się symbolem?
W jakim sensie już się stało, tak, tutaj dzisiaj to zawsze jest tak, że zwłaszcza w mediach pojawiają się takie ikoniczne obrazy różnych wydarzeń, które nam się jednoznacznie kojarzą z jakimś faktem politycznym i myślę, że akurat ta kolejka do tego punktu wyborczego to będzie taki symbol, który kiedykolwiek będzie mowa o tych wyborach z 2023 roku, to pewnie te obrazki gdzieś tam zachowane w archiwach telewizyjnych będą się coraz bardziej i coraz częściej pojawiały. Tak to na pewno się stanie i to może fajnie, że Wrocław właśnie jest takim symbolem tego zrywu takiego prodemokratycznego, który nastąpił.
A kto marszałkiem Sejmu?
No myślę, że tutaj już te przecieki są dosyć wyraźne. Że myślę, że to w pierwszym jakby rozdaniu Szymon Hołownia.
A ta kadencyjność? Tak,
natomiast ta kadencyjność, wydaje mi się, że ona będzie miała miejsce. Tylko pytanie, czy to będzie dotyczyć tylko tego jednego urzędu, czy to będzie w ogóle jakiś taki pomysł na to, żeby w połowie kadencji zrobić jakieś lekkie przetasowania, nowe rozdanie. To też nie jest wbrew pozorom taki najgorszy pomysł polityczny, bo to czasami dobrze jest troszkę odświeżyć wizerunek w połowie kadencji i tutaj ta rotacja może być takim dobrym pretekstem do tego, żeby na przykład jakiejś rekonstrukcji rządu za 2 lata dokonać, czy właśnie podobne kroki podejmować. To zawsze trochę odświeża wizerunek rządzący.
W tym tygodniu Donald Tusk powiedział, że poznamy umowę koalicyjną jeszcze przed Świętem Niepodległości. Co zdaniem pana będzie zawierała? Dobrze jest chroniona.
Znaczy, to jest zresztą też bardzo taki niespotykany w polskich warunkach sposób prowadzenia negocjacji, bo to zazwyczaj media wiedziały o każdym przecinku w tym dokumencie. Tutaj widać wyraźnie, że negocjatorzy bardzo się pilnują i mówią tyle, ile chcą powiedzieć. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że te najważniejsze punkty programowe dotyczące i rozliczenia PiS-u, i na przykład podwyżek w sferze budżetowej, i kwestii dotyczących naprawy wymiaru sprawiedliwości i kwestii dotyczących środków europejskich, że te wszystkie podstawowe punkty się znajdą. Tam, gdzie może nie być zgody, to
właśnie,
to będzie dotyczyć...
Będzie kość niezgody.
To pewnie może dotyczyć generalnie rzecz biorąc tego problemu aborcji, bo to jest... Tutaj widać wyraźnie to pęknięcie.
Pisał ale... o tym także Dziennik Gazeta Prawna, że to może być właśnie kością niezgody, jeśli chodzi o wszystkie ugrupowania opozycyjne.
Tak, chociaż myślę, że tutaj zgoda będzie co do tego, żeby się przynajmniej wycofać z tego stanu, który powstał po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej. Więc myślę, że tutaj pierwszym krokiem będzie jakby przywrócenie tego stanu, tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego, no a potem no to myślę, że tutaj będzie to taka kwestia, która ona będzie się pojawiała wtedy, kiedy będą rosły napięcia w koalicji. Natomiast jeśli to rządzenie będzie przebiegać...
Myśli pan, że będzie, tak?
No to na pewno, bo to jest jednak... proszę zauważyć, że nowy rząd będzie miał ogromne zadania przed sobą i ten miodowy miesiąc koalicji, to on się już wkrótce skończy. Jak powstanie rząd i trzeba będzie rozwiązywać konkretne problemy, to na pewno te spory się pojawią, ale my też powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Znaczy myśmy już trochę zapomnieli, że rządy koalicyjne to są takie rządy, których cechą jest spór między stronami, które je tworzą i to z punktu widzenia jakby funkcjonowania demokratycznego systemu to jest niczym niezwykłym, że te partie w koalicji
w starym dobrym
różnią.
Małżeństwie.
Trochę to tak działa.
To kiedy nowy rząd, panie profesorze?
No ja nie cofam tej prognozy, myślę, że na gwiazdkę będzie.
Politolog, profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.